Ewangelia Łukasza, czyli wrócimy do tego tekstu, który czytaliśmy już dzisiaj. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział i przeczytamy od 26 wersetu. Jeszcze raz sobie przypomnimy słowa ewangelisty. Pierwszy rozdział, 26 werset. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. A wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrawiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Panie, dziękujemy tobie za twoje słowo. Dziękujemy Tobie za Twoje przyjście na świat, Panie Jezu, za to, że stałeś się jednym z nas. I dziękujemy Ci za ten radosny okres Adwentu, okres wyczekiwania na święto Narodzenia Pańskiego. Dziękujemy Tobie, że możemy też być częścią tej historii, tej zbawczej historii. I dziękujemy Ci, że Ty właśnie przyszedłeś na świat dla nas z powodu naszych grzechów, aby zwyciężyć moc diabła, moc piekła, moc grzechu również w naszym życiu. Chwalimy Cię, Panie, i prosimy Cię o moc, mądrość Twojego Ducha, abyśmy nie tylko pojęli Twoje Słowo, ale stosowali w naszym życiu. Amen. Wyobraźcie sobie bożonarodzeniową choinkę bez bombek, albo bez świateł, albo bez gwiazdy, albo Boże Narodzenie bez... albo prezenty bez papieru ozdobnego, którym są owijane. Tak? Bardzo, bardzo trudno sobie wyobrazić te rzeczy. Przyznam, że ja jako też mężczyzna jestem minimalistą i kiedy z Jolą zastanawiam się niekiedy, jaki prezent komu dać, a potem jak go jeszcze zapakować, to zawsze jestem tą osobą, która mówi, że właściwie to może być byle jak zapakowany, byleby był przez... No, ukryty przez moment, byle jakim papierem. Nie musi to być coś ładnego. Ważne, że, no, że będzie jakiś papier, przecież i tak ta osoba dostanie go, przez 5 sekund popatrzy, za chwilę to wszystko rozerwie, więc jakie znaczenie ma to, w co owiniemy prezent? Tak myślę ja, tak myślę chyba, tak myśli, podejrzewam, wielu mężczyzn, ale delektowanie się zapakowanym prezentem, ładnie zapakowanym prezentem, jest ważną częścią, nazwijmy to, liturgii, jego odbierania, delektowania się nim, zastanawiania się, co tam jest. Tak, najpierw cieszymy się jego kształtem, potem cieszymy się kolorowym papierem, w który prezent jest zapakowany. Zastanawiamy się przez moment, co może być w środku. Tak, to jest ważny element jego otrzymywania. No i potem mamy tą radość otwierania. I zobaczcie, że im trudniej go rozpakować, tym chyba potem większa radość, kiedy już widzimy, co jest w środku, co jest w pudełku. I w okresie świątecznym mówimy często o Narodzeniu Pańskim, o przyjściu na świat Chrystusa jako tym największym darze. Ale myśląc o przyjściu Chrystusa jako o tym świątecznym prezencie, świątecznej niespodziance, to nie sposób jest pominąć właśnie okres Adwentu i ekscytacji z powodu wyczekiwania przyjścia na świat Chrystusa. I Adwent to jest właśnie taki zapakowany prezent. Jest okresem delektowania się z powodu prezentu, który za chwileczkę, 24 grudnia, będziemy rozpakowywać. Tak? Mamy go w ręku, już nie możemy się doczekać, kiedy go odwiniemy, ale jeszcze chwilę trzeba poczekać. Ale kiedy go odwijamy, no to właśnie, to najlepiej smakują trafione, ale niespodziewane prezenty chyba. I Bóg nas tak stworzył, że mamy jakąś taką naturalną radość z odkrywania różnych rzeczy. Mamy radość z powodu tego, że bywamy zaskakiwani. I to odkrywanie jest często nawet bardziej ekscytujące niż posiadanie czegoś. Tak? To dlatego wielu ludzi przed okresem świątecznym woli nie wiedzieć. Tak? Tylko nie mów mi, co mi kupisz. Małżonkowie na przykład z Jolą czasami się naradzamy. No, czy chcesz mi powiedzieć, co mam ci kupić? Nie, lepiej, żeby to było niespodziewane. No ale jak nie trafię? Także najlepiej smakują prezenty nietrafione, przepraszam, trafione, ale niespodziewane. Także nie chcemy sobie psuć radości z powodu bycia zaskakiwanymi. Ale zobaczcie, z naszą wiarą, przenosząc to teraz właśnie na kwestię naszej wiary, czasami jest odwrotnie. Lubimy mieć takiego Boga mało zaskakującego. Lubimy mieć Pana Boga zapakowanego w pudełeczka jakichś naszych teologii, naszych ograniczeń, naszego zrozumienia. Wszystko musi być przewidywalne, wszystko musi być mało zaskakujące. Świat jest jak wielka maszyna i kiedy dzieje się coś nieoczekiwanego, kiedy Bóg działa w nieprzewidywany dla nas sposób, to nagle tracimy grunt pod nogami. Jesteśmy wtedy jak małe dziecko, które poślizgnęło się w wannie i zaczyna machać rączkami, mówiąc, że tonę, mimo że wodę jest, ledwie przykrywa mu stopy, ale tak naprawdę tonę, bo nie wiem, co się dzieje. Jest jakaś inna sytuacja od tej, do której się przyzwyczaiłem. Bóg jest trochę inny. Owszem, Pismo mówi, że Bóg jest Bogiem porządku. Tak wyrażamy to chociażby w przebiegu naszego nabożeństwa. To nie jest byle jakie, to nie jest super spontaniczne, że to jest, to musi podążać za Bożymi pouczeniami w Piśmie. Bóg nie działa w chaotyczny sposób, ale lubi działać w sposób zaskakujący. Na przykład po to, żeby nas nauczyć polegania na Nim w każdej sytuacji. Żeby nas na przykład oduczyć tego, że świat jest taką nakręconą maszyną. Żeby nas oduczyć, że jesteśmy kowalami naszego losu, że jeżeli sobie coś zaplanujemy, to tak ma być. Nie, czasami Bóg wchodzi do naszego życia i Adwent i Boże Narodzenie jest tego obrazem i przewraca do góry nogami nasze plany i wówczas zamiast się złościć, zamiast się jakoś wić, musimy przyznać, Panie, jesteś Bogiem zaskakującym. Nie przewidziałem tego, ale przyjmuję to z Twoich rąk, bo wiem, że to służy czemuś dobremu. Może jeszcze tego dzisiaj nie widzę, ale jesteś Bogiem niespodzianek. I Adwent jest takim okresem, który nam przypomina Boga, który nas zaskakuje swoim działaniem. Boga, który przychodzi do nas, nie wiem, z prezentami o północy, który nas wyrywa z łóżka o 4 rano, mówiąc, chodź, mam coś dla Ciebie, wiem, że to zburzy Twoje plany, na przykład plany wyspania się, albo plany na kolejne miesiące, albo lata, ale chcę Cię przenieść naprawdę do ciekawego miejsca, o którym może wcześniej nie myślałeś, miejsca, w którym nie byłeś, miejsca, o którym się nie spodziewałeś. I najlepszym chyba tego przykładem jest właśnie historia Marii, którą czytaliśmy. Historia Marii, kiedy anioł przychodzi do niej i zwiastuje dobrą nowinę o narodzeniu Chrystusa, Syna Bożego. Ta historia uczy nas tego, że Bóg lubi zaskakiwać. Bóg lubi działać w sposób nieoczekiwany. Tak, wyobraźmy sobie, że ukazuje nam się anioł. Takie pojawienie anioła chyba, no, myślę, było zaskakujące dla Marii, może nawet przerażające. Gabriel był dla Marii takim niespodziewanym gościem. Tak? Przyszedł do niej, nie umówił się na spotkanie. W jednej chwili Maria wyobraża sobie dzień zaślubin z Józefem, a w następnej scenie stoi przy niej anioł i mówi, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona. Porodzisz syna, nazwiesz go imieniem Jezus. I zobaczcie, ta łaska, ta niespodzianka, ten prezent przyszedł do niej w bardzo, bardzo zaskakujący sposób. Bóg wszedł jej życie i odwrócił je do góry nogami. I teraz zobaczcie, jaka jest reakcja Marii. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. Tak, jest trwoga, ale jest zastanowienie, co on ma na myśli. Tak, nie była w ogóle przygotowana do roli matki Syna Bożego. Spadło to na nią jak grom z jasnego nieba, taka nagła niespodzianka. Pewnie znała starotestamentowe proroctwa o przyjściu na świat Mesjasza, ale zupełnie nie przypuszczała, że te proroctwa, starodawne proroctwa, mogą się wypełnić na niej. Tak, była młodą, prostą, pobożną, dobrą dziewczyną, ale pewnie nie sądziła, że oto ją spotka ten przywilej. I tak jest z nami. Zobaczcie, znamy Boga w sensie, nie wiem, Jego możliwości. Potrafimy wyznać, tak, Bóg może wszystko. Bóg jest wszechmogący. Znamy Boże możliwości, przynajmniej teoretycznie. Ale rzadko dopuszczamy możliwość, że Jego moc może tyczyć naszego życia. Łatwiej nam powiedzieć, że, no nie wiem, kiedy kiedy On wchodzi w nasze życie, prowadzi nas za rękę przez różne sytuacje, to nawet wtedy mówimy, o, sprawa jakoś się rozwiązała, jakoś sobie poradziłem. Łatwiej to nam powiedzieć, niż na przykład, Boże, dziękuję, że przeprowadziłeś mnie przez daną sytuację swoją mocą. Kolejną niespodzianką w tej historii jest to, gdzie Maria żyła. Czytamy, że żyła w Galilei pogan. Żydzi z Judei zwykli robić uszczypliwe uwagi pod adresem Żydów właśnie z Galilei. Pochodziła z krainy, która nie należała do poważanych, która nie należała do chętnie odwiedzanych. I dalej, to nie wszystko. Bóg nie tylko wybrał pogardzany region, ale prawdopodobnie najgorsze miasto w okolicy. O nazwie Nazaret. Pamiętacie Natanaela, który mówi do Filipa w Ewangelii Jana, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Ten mu mówi, słuchaj, spotkaliśmy w Nazarecie Mesjasza. Ten mu odpowiada, w Nazarecie? Czy stamtąd może być coś dobrego? Także Nazaret miał opinię miasta, z którego nic dobrego pochodzić właśnie nie może. A jednak Bóg postanowił, że właśnie tam urodzi się Jego Syn. Tak? Kolejna niespodzianka, kolejna jakaś nieprzewidywalność, łamanie pewnych schematów. Maria była bardzo zaskoczona pojawieniem się anioła, ale chyba jeszcze bardziej tym, co powiedział. Nazwał ją łaską obdarzoną, czyli niezwykle uprzywilejowaną. Maria pewnie za taką się nie uważała. Może pomyślała, że Gabriel może pomylił domy, może powinien pójść do kogoś innego. Potem jeszcze powiedział, że Maria urodzi dziecko, nada mu imię Jezus. I znowu pytanie, no jak to możliwe, skoro nie jestem jeszcze mężatką? Dziecko bez udziału mężczyzny? Zobaczcie, Bóg naprawdę lubi zaskakiwać. Dlaczego postępuje często inaczej niż my byśmy chcieli, albo niż my byśmy postąpili? No przyczyn jest kilka. Po pierwsze, ponieważ tak lubi. Ponieważ to należy do jego charakteru, jego natury. Po drugie, Bóg wybiera to, co proste, żeby zawstydzić mędrców, mówi list do Koryntian. To, co słabe, żeby zawstydzić mocarzy. Paweł w liście do Koryntian mówi, spójrzcie na siebie. Niewielu jest według was, pośród was, poważanych, mądrych według ciała, znanych i tak dalej. Ale Bóg upodobał sobie to, co u świata prostego, głupiego, szarego. Dziecko, dziewica w ciąży, mizerne miasto zamieszkałe przez gorszych Żydów, słabe, marne rzeczy, ale to przy ich pomocy Bóg postanowił zbawić świat, naprostować świat. I Bóg działa w świecie właśnie przez słabych, przez ułomnych, niezauważanych, wzgardzonych. Jeżeli szukasz działania Bożego, to powinieneś właśnie spodziewać, oczywiście Bóg może działać gdzie chce, ale jeżeli mówimy o spodziewanym rejonie i kierunku Bożego działania, to nie patrz na wielkich tego świata, ale patrz na swoich sąsiadów, patrz na siebie, na prostych ludzi wokół ciebie. Tam powinieneś spodziewać się Bożego działania. Także nie wykluczaj, nie mów, a to mnie nie dotyczy. Jak najbardziej dotyczy. Skoro dotyczyło Marię, prostą dziewczynę z Nazaretu, tym bardziej dotyczy ciebie. Pomyślcie, Bóg zbawił nas od swojego grzechu, od naszego grzechu w niezwykły sposób. I Bóg także codziennie ratuje nas od mniejszych zagrożeń i problemów, też w zaskakujący sposób. Pomyślcie też o różnych zwrotach akcji w swoim życiu, kiedy naprawdę Bóg zaskoczył cię swoim rozwiązaniem. Na pewno każdy z nas takie historie by znalazł. Tak, Żydzi w czasach Chrystusa spodziewali się czegoś innego, że król przyjdzie pewnie w pałacu, będzie potężny, uzbrojony, zniszczy wrogów i zasiądzie na tronie. I ta historia, historia Bożego Narodzenia mówi, że już na samym początku będzie naprawdę ciekawie. Będzie inaczej, będzie zaskakująco, bo taki jest Bóg. Przychodzi na świat w stajni, w rodzinie, prostej rodzinie, w pogardzanym mieście, z dziewczyny, która niczym się jakoś pewnie nie wybijała, ponad przeciętność. Potem Chrystus przychodzi na świat, rozpoczyna swoją służbę i znów działa naprawdę w dziwaczny sposób, mało przewidujący. Jada z celnikami, prostytutkami, grzesznikami, wywraca stoły, dostarcza wino, kiedy zabrakło na weselu. Krwawi. Bóg krwawi. Naprawdę Bóg działa w dziwny sposób. Także zobaczcie, Bóg Pisma Świętego, Chrystus, już to mówiliśmy wiele razy, to nie jest dżin z butelki, którego możesz sobie ujarzmić swoimi życzeniami i obrazić się, jeżeli nie spełnia tych życzeń. Tak jak o Aslanie z Narni, Bóbr powiedział, że jest groźny, ale jest dobry. Tak samo możemy to samo powiedzieć o Chrystusie, którego Aslan uosabia. Jest groźny, nie możesz go ujarzmić, ale jest dobry. Nic nam nie grozi z jego strony, jeżeli stoimy po jego stronie. Ale będzie nas zaskakiwał, tak jak czytamy Narnię i Bóg i Aslan wiele razy zaskakiwał Łucję i pozostałe dzieci. Ukazywał się w najmniej spodziewanych momentach i często dzieci właśnie nie rozumiały jego decyzji. Nawet w tych ostatnich częściach, kiedy Aslana wydawało się, że już znają bardzo dobrze, wciąż nie za bardzo rozumiały, dlaczego postępuje tak, jak postępuje. Nie mogły przewidzieć, na jaką nową drogę Aslan ich pośle, ku jakiej nowej przygodzie ich poprowadzi. Także zobaczcie, z nami jest odwrotnie, że wciąż mamy taką tendencję do takiej niezależności, kontrolowania Boga, jakieś takie wyniesienie niezależności sprzed nawrócenia. Chcemy Boga ujarzmionego, chcemy kontrolować Boga, nie lubimy być zaskakiwani, nie lubimy nawet niekiedy miło być zaskakiwani, bo to burzy starannie zaplanowany schemat naszego życia. I kiedy ktoś wchodzi, szczególnie Bóg, z niespodziankami w nasze życie, to wymaga przemeblowania w naszym życiu. Dostajesz od kogoś wielką, nie wiem, może ktoś z was dostanie na Boże Narodzenie 50-calową plazmę. Wiecie, co to oznacza? Że będziecie musieli przemeblować salon albo sypialnię. No ale przecież kupując szafę, czy inaczej, meblując sobie dom, no nie przewidywałeś miejsca na taką wielką plazmę gdzieś tam w jakimś miejscu zamiast szafy. No ale dobrze, no plazma cieszy, jeszcze 50-calowa, no to jeszcze szafę potrafimy sobie przenieść w inne miejsce, jeżeli taki prezent dostaniemy. Ale na przykład dziecko. Niektórzy mówią, nie, no, na plazmę jeszcze znajdę miejsce. Szafę przesunę, łóżko postawię w inne miejsce, dokupię jeszcze jedno, ale dziecko? Nie, naprawdę nie mamy miejsca. Niektórzy nie lubią niekonsultowanych prezentów, ale zobaczcie, Bóg jest taki, jest tego rodzaju osobą, która nie konsultuje prezentów. On je daje komu chce i jak chce. Przykładem jest właśnie Maria i anioł, który ukazał jej się naprawdę nie wtedy, kiedy ona, nie wiem, otworzyła butelkę z korkiem i wyszedł dżin, ale naprawdę w najmniej spodziewanym momencie. I zamiast mówić, Boże, nie trafiłeś ze swoim prezentem, co ja mam zrobić z tym? Może powinniś powiedzieć, Boże, naprawdę masz poczucie humoru. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego mnie się to zdarzyło, ale przyjmuję to z Twoich rąk. Naprawdę, jesteśmy niekiedy tacy, że pragniemy takiej przewidywalności, poddanej, posłusznej natury. Też Orkan Ksawery powinien nam przypomnieć, że świat nie jest w naszych dłoniach, że to nie jest tak, że świat jest taki, jaki my byśmy sobie wymarzyli i chcieli. To nie my kontrolujemy świat, prawa przyrody, robi to Bóg. I zobaczcie, my naprawdę boimy się takiego podążania w nieznane, wkraczania w rejony, w których nie byliśmy wcześniej. Stąd szukamy bezpieczeństwa w różnych rzeczach. Niektórzy szukają bezpieczeństwa w magii, niektórzy w nauce. Tak, nauka pociesza nas przy pomocy swoich praw, mówi, że przez bardzo długi czas nic się nie zmieni, prawa przyrody abstrakcyjne, bezosobowe, prawa przyrody wszystko kontrolują. No i my to lubimy, czujemy się bezpieczni, tak? W takich chcemy prostych, oczywistych wyjaśnień. Nie lubimy być zaskakiwani, bo to wytrąca nam z rąk panowanie nad naszym życiem. Ale chrześcijanin powinien być gotowy na zmiany i zaskakujące zwroty akcji w swoim życiu. I sam fakt, że chociażby tu jesteście na tym miejscu dzisiaj, jest oznaką naprawdę, że Bóg lubi zaskakiwać. Osobiście nie przypuszczałbym na przykład, że jeszcze wiele, no ile, kilkanaście lat temu powiedzmy, nigdy bym nie przypuszczał, że będę mówił kazania w protestanckim kościele. Podejrzewam, że wy też, jeszcze kilka lat temu może nawet, nie przypuszczaliście, że będziecie słuchać kazań w protestanckim kościele. Także naprawdę Bóg jest dziwny, Bóg zaskakuje, Bóg lubi niespodzianki. Doug Jones, jeden z pastorów reformowanych z Idaho, napisał coś takiego. Niemniej jednak, mimo wszystkich schematów, życie musi mieć w sobie coś z chaosu, z jazdy kolejką górską w wesołym miasteczku, Życie wiary sprawia, że czujemy, jak żołądek podchodzi nam do gardła. Trójca jest Bogiem niespodzianek. Osły mówią, woda płonie, słońce się cofa, demony płaczą. Zaś Bóg człowiek przeczy medycynie, wychodząc z grobu. Taki jest Bóg Pisma Świętego. Taka jest historia, w której uczestniczymy. I Maria to jest przykład naprawdę właściwej reakcji na niespodziankę od Boga. I takim, Maria jest też przykładem takiego dziecięcego zdziwienia Bożymi działaniami. I to jest, w tym Maria też jest przykładem dla nas. Zobaczcie, że kiedy dowiedziała się, że urodzi syna, zadała pytanie, jak to się stanie? Jak to się stanie? Przecież nie mam męża. I zobaczcie, to nie było pytanie niewiary. Nie powiedziała, nie ma mowy, to niemożliwe. Panie, powiedz mi, jak to możliwe? Nie mam męża. To nie było pytanie niewiary, to było pytanie zdziwienia. Pytanie, Boże, jak to możliwe? To jest pytanie dziecka, które pierwszy raz spogląda przez mikroskop na bakterie i mówi, no jak to możliwe, że tutaj coś widać, czego nie widzą moje oczy? I naprawdę jest zdziwione i pyta, jak to możliwe? Ale to nie jest pytanie niewiary, to jest pytanie zdziwienia, pragnienie dowiedzenia się, jak to działa. Jak to możliwe? To są słowa zdziwienia. I słuchajcie, nie może być w naszym życiu takich chwil, kiedy my powiemy, kiedy my już tego pytania się pozbędziemy i powiemy, nie, ja już wszystko wiem. A nawet jak nie wiem i się dowiem, to na pewno mnie to nie zdziwi. Nic mnie już w tym życiu nie zdziwi. Niektórzy tak mówią. Nie może być takiego momentu w naszym życiu, kiedy nic nie będzie nas rajcowało, mówiąc kolokwialnie, kiedy nic nie będzie nas ekscytowało. Musimy, słuchajcie, być jak Maria, albo przenosząc to do przykładu naszej rodziny. Musicie być jak nasz piesek, jak Nala. Słuchajcie, kiedy wychodzimy z Nalą parę razy dziennie na dwór, za każdym razem, kiedy otwieramy drzwi klatki schodowej, ja mam wrażenie, że ona widzi trawę po raz pierwszy. Za każdym razem, kiedy wybiega na dwór. Lata po tej trawie, wącha. Tak jakby pierwszy raz wychodziła na dwór. I to za każdym razem ma miejsce. I słuchajcie, tacy musimy być. Odkrywać świat i dziwić się, jak Bóg w zaskakujący sposób go stworzył. Jak zaskakująco działa. Jak zaskakująco, nawet no, jak zaskakujący potrafi być człowiek. Jak wspaniałe dzieła potrafi czynić człowiek. Nawet potykacze. Jeżeli mówisz, a potykacz jak potykacz, to nie jesteś jak Nala. Jesteś jak znudzony Bonifacy z bajki Dobranocki. A wiecznie by leżał na piecu, niczym się nie ekscytował. Słuchajcie, musimy być jak Filemon właśnie, który odkrywa świat, który się dziwi, który się ekscytuje, raduje, wiecznie zadaje pytania, który jest ciekawy świata. Bo Boży świat jest naprawdę ciekawy, ekscytujący i Bóg działa w ciekawy, ekscytujący sposób. Maria się dziwi, tak? Nie mówi, anioł. Anioły to przerabiałem już dawno w teologii systematycznej. Nie, ona się dziwi. Dziwi się obecnością anioła i zaraz mówi, jak to się stanie, a potem wyznaje, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Czyli nie mówi, kiedy mówi, Panie, jak to możliwe, to nie chcę przez to powiedzieć, Panie, to niemożliwe. Nie, raczej kiedy pyta, jak to możliwe, to mówi, Panie, jestem bardzo zaciekawiona. Opowiedz mi trochę więcej o tym, co dla mnie masz. I teraz pomyśl, czy w Twoich ustach pojawiają się tego typu pytania. Boże, jak to możliwe, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, że przeprowadziłeś mnie przez wichury w moim życiu, że przeszedłem zwycięsko przez jakieś pokusy, nałogi, grzechy. Boże, nie rozumiem Twojego działania, nawet kiedy ogarnia nas jakiś smutek. Nie rozumiem, dlaczego to mnie spotyka. Pozwól mi wierzyć, zaufać, zrozumieć. Czy raczej jesteśmy już tak znudzeni, że już nawet pytać nie mamy ochoty, już machamy ręką na to wszystko. A studiowaniem Biblii, czytaniem Pisma, modlitwą, zadawaniem pytań, to się kiedyś zajmowałem, przy początku mojego nawrócenia. Teraz już jestem starszy i poważniejsze, i lektury mam trochę mądrzejsze. Jestem zbyt zajęty, stwierdziłem, że to już nie ma aż takiego znaczenia. Czy wciąż dopuszczasz możliwość, że Bóg tak jak Marię zaskoczy ciebie? Może nie tym, że urodzisz Syna Bożego, ale w inny sposób. Kiedy na przykład sięgniesz po księgę biblijną i naprawdę jakiś fragment zrewolucjonizuje twoje życie. Czy też myślisz, a, nudzi mi się. Jezus mówi, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I tutaj mówił nie tylko, kiedy Chrystus to mówił, to miał na myśli nie tylko ufną, szczerą wiarę dziecka, ale też mówił o dziecięcej ciekawości wiary. Zobaczcie, że to właśnie dzieci zadają najtrudniejsze pytania, nie dorośli. To dzieci chcą wiedzieć więcej, chcą zrozumieć więcej, są ciekawe. Tak? Tego się powinniśmy też od nich uczyć. Maria właśnie miała taką postawę dziecka. Panie, jak to możliwe? Jeżeli nie jesteś ciekawy, jeżeli nie pytasz, Panie, jak to możliwe? Co to oznacza? Ciekawe, jak to będzie? To naprawdę to jest przejaw właśnie utraty tej postawy Marii, tego szczerego zaciekawienia i zdziwienia Bożymi działaniami. Na przykład z takich pytań, kiedyś wam mówiłem o tym, o pytaniu na przykład, nie pamiętam, które z naszych dzieci je zadało, ale to jest bardzo trudne pytanie, ale bardzo dobre pytanie. To jest pytanie wiary. Tato, czy Jezus jest królewiczem? Powiedziałem, no nie, jest królem. Królem? Jak to? Przecież jego tata jest królem. To on musi być królewiczem. No to wytłumacz mi, dlaczego jest królem. Ostatnio też jedno, już pamiętam, kto to zapytał, ale nie powiem wam. Pytanie podczas, czytaliśmy tekst o Janie Chrzcicielu i zawsze, czasami pytam, no, czy po czytaniu Biblii, wytłumaczeniu tego fragmentu, czy macie jakieś pytania do tekstu? No i pytanie było takie, tato, czy szarańcze są smaczne? I słuchajcie, to jest jedno z najtrudniejszych pytań, jakie usłyszałem do tekstu. Są, Magda mówi, że są. Widzicie, ja nie jadłem. No. Ja akurat nie jadłem, więc nie potrafiłem odpowiedzieć. No bo jeżeli są, to dlaczego nigdy ich nie jedliśmy? A jeżeli nie są, to dlaczego jadł je Jan Chrzciciel? Także to jest przykład takich trudnych, autentycznych, szczerych pytań dziecka. Ale tego typu pytania to jest naprawdę przejaw ciekawości w wierze. My byśmy nie pomyśleli o takich pytaniach, czytając Biblię. Także nasza więź z Bogiem ma być pełna ciekawości, takiego radosnego poszukiwania z gorliwością, otwartością. Musimy być gotowi na niespodzianki, dlatego że Bóg lubi niespodzianki. Tak? Czymś antybiblijnym jest uczenie wiernych prawd wiary z zastrzeżeniem, ale wiesz co? Nie zadawaj pytań, nie wnikaj, po prostu wierz. Pismo mówi, że Bóg lubi pytania, i to nie, ale nie pytania w tonie faryzeuszy, którzy chcieli przyłapać Jezusa na jakimś słowie. Bóg lubi pytania na przykład, czy szarańcze są smaczne. Bo to jest pytanie zaciekawienia, to jest pytanie zdziwienia. Postawa nie zadawaj pytań, po prostu słuchaj i milcz, niszczy naprawdę pasję, niszczy radość chodzenia z Bogiem, niszczy niespodzianki, gotowość na niespodzianki. I niestety tak czasami przedstawia się nasze chrześcijaństwo i nic dziwnego, że ludzie myślą, że my zachęcamy ludzi do wiary w jakieś chłodne, naprawdę mało życiowe dogmaty. Pomyślmy, czy sami nie jesteśmy takimi nosicielami duchowej apatii, która manifestuje się na przykład w tym, że nie jesteśmy wdzięczni, nie mówimy Bogu dziękuję, przestajemy się ekscytować. Są też tacy, którzy próbują to uduchowić, mówiąc, wiesz co, ekscytuj się Panem, a nie małżeństwem, nie jedzeniem, nie wiem, finałowym meczem, nie filmem, nie jakimś koncertem w dodatku niechrześcijańskiego zespołu. Nie ekscytuj się adwentem, świętami, światełkami, komercją. Ekscytuj się Panem. Słuchajcie, to jest gnostyckie. To nie jest chrześcijańskie. Ale takie słowa da się dzisiaj słyszeć. Lepiej, żeby nic świeckiego nas nie pasjonowało, nic nie zachwycało i nic nie dziwiło, bo to wszystko to jest brudny, zły świat. Nieprawda. Bóg cieszy się materią. Bóg stworzył świat po każdym dniu stwarzania materii, drzew, zwierząt, wody. Patrzył na świat, mówił, to jest dobre. cieszył się z powodu stwarzania materialnych rzeczy. To jest przykład dla nas, abyśmy je używali w właściwym kontekście, w właściwy sposób. Psalmista wiele razy zachwyca się Bożymi dziełami. Salomon również mówi o radości z powodu Bożych dzieł, kiedy mówi o radości na przykład z powodu wina, miłości małżeńskiej i tak dalej, i tak dalej. Także nas dotyka czasami jakaś taka apatia duchowa, z którą powinniśmy walczyć, rozwijając sobie wdzięczność, radość, ekscytację. A, co tydzień, czy masz taką postawę, a znowu za tydzień nabożeństwo, albo a znowu jutro nabożeństwo, czy raczej, tak jak psalm mówi, znowu pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, znowu pójdziemy do domu Pana. Czy myślisz, ojej, znowu co tydzień ten chleb i wino? Czy raczej myślisz, znowu spotykam się z Chrystusem przy stole Pańskim? Czy myślisz, a znowu ten sam pastor za kazalnicą? Czy raczej mówisz, o, będzie ciekawe kazanie może. Czy jest w nas ta postawa Marii? Takie zaciekawienie Marii. Pytanie w stylu, no jak to możliwe, skoro nie mam męża jeszcze? Czymże sobie zasłużyłam na zaszczyt urodzenia Syna Bożego? My czasami myślimy, że jeżeli my okażemy ekscytację albo zdziwienie, to będziemy odbierani jako ci, którzy jeszcze nie poznali, którzy jeszcze nie wiedzą, jak to jest. Tak? To dzieci przecież się dziwią, bo one nie wiedzą, jak ten świat działa, więc mają prawo jeszcze się ekscytować, ale kto dojrzał i zrozumiał, ten będzie stoikiem, ten na chłodno wszystko przyjmie. Na pewno uczestniczyliście w rozmowie, w której opowiadaliście o jakimś swoim odkryciu, zobaczyliście jakiś film, usłyszeliście ciekawą wypowiedź i chcecie się tym podzielić z kimś. I nagle, no zawsze, czasami znajdzie się ten, kto mówi, a ja to widziałem już rok temu, a ty dopiero teraz się o tym dowiedziałeś? Tak? Czym tu się fascynować? Ja sobie z tym dałem spokój już 2 lata temu. I jakie ma to skutki? Skutki są takie, że następnym razem to uczymy się zachowywania rezerwy. Tak, nie odważymy się już więcej na postawę pasjonata. Znowu, bierzmy przykład z Marii, która była pełna zdziwienia nad Bożym działaniem w jej życiu. I to zdziwienie wynikało stąd, że Bóg jest Bogiem niespodzianek. Działa w nieprzewidywalny, zaskakujący sposób. I teraz 2 takie na koniec zastosowania, krótkie. No to po pierwsze, oczywiście, bądź gotowy na to. Miej ręce otwarte na Boże niespodzianki, a nie zamknięte w takiej postawie ochronnej. Bo Bóg może naprawdę zaskoczyć ciebie. Bądź na to gotowy, przyjmij to z wdzięcznością, mimo że czasami to może zburzyć twoje plany. Tak jak zburzyło to plany Marii pewnie. I po drugie, naśladuj Boga, który jest Bogiem niespodzianek. Pomyśl, ile w tobie jest właśnie z takiego Boga. Boga, który lubi zaskakiwać. Ile w tobie jest z anioła Gabriela, który przychodzi nagle do czyjegoś domu z dobrą wieścią, ten ktoś się dziwi. Ile w tobie jest Boga, który przynosi niespodziewane prezenty innym. I to nie muszą być materialne, bo to może być twój czas, zainteresowanie. O, zadzwoniłeś do mnie, nie spodziewałem się tego. Miło, że dzwonisz. No, na przykład taki prezent, nie? Możemy szukać innych możliwości, ale bądźmy takimi ludźmi niespodzianek, którzy wyrażają charakter Boga. Boga, który działa w zaskakujący sposób. I zakończę cytatem jeszcze raz, Doug Jones. W gruncie rzeczy nieprawdą jest, że ponieważ zimne masy powietrza są gęstsze i posiadają mniejszą grubość niż masy ciepłego powietrza, dlatego ciśnienie spada wraz z wysokością raptowniej w masach zimnego powietrza niż ciepłego. Wiatry i wody słuchają Chrystusa. My zaś powinniśmy czuć się choć trochę niepewnie, stąpając po ziemi. Zawierzyliśmy osobie z poczuciem humoru, która lubuje się w niespodziankach i kocha dramat. Czasami pozwala nam poskakać jak piłce, a czasami wzbudza nas z martwych. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś Bogiem zaskakującym, którego nie da się ujarzmić poprzez nasze myślenie, nasze pragnienia, słowa. Panie, wybacz nam też nasze jakieś tworzone nawet przez nas mantry w naszych myśleniach, w jaki sposób my możemy Ciebie ujarzmiać, znaleźć przepis na Twoje działanie. Dziękujemy Tobie, Boże, za to, że jesteś Bogiem suwerennym, który działa jak chce, kiedy chce, który niszczy też jakieś mury w naszych umysłach, naszym myśleniu. Panie, prosimy Cię, abyśmy też poddali się Twojemu objawieniu, pamiętając, że Ty, Panie, wkraczasz w nasze życie też niekiedy w najmniej oczekiwanych momentach. Panie, dziękujemy Ci za to, że nie pozostawiasz nas samych, nie pozostawiasz nas przypadkowi, ale Ty, Panie, jesteś obecny, że Ty, Panie, ingerujesz w nasze życie każdego dnia. Raz jeszcze dziękujemy Ci za czas Adwentu, ten okres radosnego, ekscytującego wyczekiwania na święta przyjścia Pańskiego. Dziękujemy Tobie, Panie, za przykład Marii, która pełna zdziwienia też była gotowa przyjąć właśnie tą niespodziankę, którą dla niej przygotowałeś. I modlimy się, Ojcze, o nas samych, abyśmy również my byli ludźmi, którzy uosabiają Ciebie, Boga właśnie niespodzianek, którzy niosą dobre słowo, dobre rzeczy, nasz czas, możliwości innym, czyniąc ich życie też bardziej ekscytujące. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Amen.